Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Moim gościem jest ojciec Leszek Gęsiak, jezuita, rzecznik episkopatu. Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Michał Woźnicki, ksiądz Michał Woźnicki, były salezjanin zawieszony właśnie zamieszkujący wciąż w domu księży ojców salezjanów, został wczoraj wyprowadzony przez policję w czasie mszy świętej, którą sprawował, bo nie miał maseczki. Czy to jest sprawa kościoła?
Panie redaktorze, znam sprawę tylko z mediów, a właściwie z krótkiego filmiku, który się tam pojawił i kilku komunikatów prasowych, które różne redakcje sporządziły. Jak zawsze w takich wypadkach tutaj wydawanie jakichkolwiek opinii jest trochę przedwczesne, bo niedobrze wszystko wiemy o tym, co się tam stało. Po pierwsze, ja tam nie widziałem, żeby była msza święta celebrowana, przynajmniej na tym filmie, który obejrzałem rzeczywiście.
Dobrze, rzeczywiście miała być msza, na razie miał być różaniec przed mszą, w każdym razie
tak, ten to jest dosyć
ksiądz
ważne.
Woźnicki,
to znaczy,
krzyczał,
tam nie było,
że to msza.
Sprawowanej liturgii. Druga rzecz, z tego co wiem, oczywiście tylko z prasy, nie mam żadnego potwierdzenia ze źródeł. Ten ksiądz, który jest bohaterem filmu, i został usunięty 2 lata temu z zakonu. To jest dosyć istotna informacja. To znaczy, że on nie spełniał jak gdyby kryteriów bycia zakonnikiem, nie był częścią wspólnoty, w której, z tego co wiem, oczywiście też tylko z przekazu medialnego, mieszkał nielegalnie.
No tak, tak naprawdę sprawę zgłosili policję sami salezjanie. No ale pytanie jest proste, czy tak naprawdę ten ksiądz wróci w ogóle tam, do tego domu salezjanów, czy jeszcze gdzie indziej? Co dalej z nim?
No i z informacji, które mamy z mediów, bo cały czas powtarzam, to nie są informacje sprawdzone, ale z tych informacji, które mamy, on nie jest salezjaninem, wobec czego nie może tam wrócić. Gdybym ja był jezuitą i mnie zakon by usunął, to ja mam obowiązek, jeśli nawet nieprawny, to i moralny, opuścić dom, w którym zamieszkam, ponieważ nie jestem częścią wspólnoty. A zatem to wszystko, co ja od tego momentu biorę na siebie, nie może obciążać zakonu. Jeśli dobrze rozumiem to przesłanie mediów i ten filmik i ten cały komentarz, to również osoba, która jest na tym filmie, nie jest salezjaninem, a zatem obciążanie salezjanów winą za to, co się stało, no jest chyba lekkim nadużyciem.
A wszystko zaczęło się od tego, że ksiądz Woźnicki deklarował, że nie będzie zakładał maseczek i nikogo w maseczce do siebie nie wpuści, ale księża, którzy uważają, że maseczki to przesada, to jest całkiem pokaźna grupa i nie wszyscy są na bakier z kościołem. Ksiądz Tadeusz Gus z Kulu w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, zdaje się, mówił, że Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, a msza święta nie jest miejscem, gdzie się rozprzestrzenia wirus. W związku z tym nie trzeba nosić maseczek. Lepszy chyba jest jeszcze ksiądz Karłak z Nowego Targu, który twierdzi, że ma technologię z NASA i on tę technologię użył i teraz nul. W kościele żadnego koronawirusa nie będzie. Co prawda goście, którzy mu instalowali, twierdzą, że to nie jest z NASA, tylko technologia z Chin i to różnie bywa. No ale ksiądz Karłak wie swoje.
No, panie redaktorze, no cóż, tak jak chyba w całym społeczeństwie mamy ludzi, którzy różne wyrażają poglądy, czasem poglądy groteskowe, czasem poglądy absurdalne, no musimy wziąć też poprawkę, że taka sama część społeczeństwa i taki sam procent różnych dziwnych zdarzeń, różnych dziwnych opinii będzie wypływał z kościoła, no bo niby dlaczego miałoby być inaczej. Ale myślę, że to są jednak wszystko dosyć incydentalne sytuacje.
No dobrze, to porozmawiamy o czymś znacznie poważniejszy ciężar gatunkowy.
Przekaz episkopatu jest bardzo prosty.
O właśnie, przekaz episkopatu, o tym chciałbym porozmawiać.
Dokładnie.
Czy on jest właśnie taki, sekunda, ale ja mogę zadać pytanie. Tak? Czy on nie jest przypadkiem taki, że co jedno mówimy, drugie robimy? Pytam o to, bo 5 października w Pabianicach wszyscy biskupi zebrali się na konferencji plenarnej episkopatu. Paradowali tam oczywiście w najlepsze, bez maseczek, robili sobie zdjęcia. No i efekty widzimy. Chory jest przewodniczący konferencji episkopatu biskup Stanisław Gądecki i 8 innych biskupów. To jest ten przykład odpowiedzialności, którą nam hierarchowie chcą dać?
No właśnie, panie redaktorze, w przeciwieństwie do pana, ja byłem tam na tej konferencji.
A ja widziałem zdjęcia w przeciwieństwie do ojca.
Bez maseczek biskupów, poza sytuacjami, kiedy mieli do tego prawo. Ja
przepraszam,
tam
sekundę.
W Łodzi były zachowane wszystkie niezbędne i przewidziane przez prawo środki bezpieczeństwa. Księża biskupi mieli do dyspozycji maseczki, w tych maseczkach te maseczki ubierali i na sali zasadniczo przebywali w tych maseczkach. No jak ktoś ściągnie, bo jest...
Oj, no
bo jak
ktoś, szanowny
panie
ojcze.
Panie ktoś ściągnie w którymś momencie, no to... Ktoś go będzie pilnował. No jest, nie, jesteśmy
ojciec,
wszyscy w takiej
z prawdą,
samej sytuacji.
Nie bez udziału świadomości, bo przecież nie mogę powiedzieć księdzu, nawet jezuicie, że kłamie. Dlatego, że widzieliśmy zdjęcia, nie tylko te takie, na których stoją wszyscy i takie zdjęcia okolicznościowe, tam 100 biskupów. I,
tak, tak, tak. Ja to nie, też tłumaczyłem już wiele razy, no ale
jasne,
rozumiem
sytuację. Wtedy można się przytulać i nie nosić maseczki. Ale widzieliśmy kilkanaście innych zdjęć z samych obrad, na których księża biskupi nie noszą maseczek. I teraz pytanie, które zadaję, jest bardzo proste. No bo jeśli oni nie muszą nosić, uznali, że nie muszą, to w takim razie jakim prawem wzywają innych do noszenia tych maseczek? Ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu, odpowie na to pytanie.
Nie, nie, oczywiście, że odpowiem. Oczywiście, że odpowiem. To znaczy, wszystkich obowiązują te same zasady i tutaj nie ma żadnych ulg dla księży biskupów. Natomiast musimy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem księża biskupi, którzy celebrują liturgię, a zatem są celebransami lub koncelebransami, nie mają obowiązku noszenia tych maseczek. Mogą, oczywiście. I wiem, że niektórzy zakładali. Ja także byłem na tych liturgiach cały czas w maseczce, ale mnie nikt nie zrobił zdjęcia. Przykro mi i wiem, że kilku biskupom, którzy mieli maseczki, też nikt nie chciał zrobić zdjęcia, tylko wybierano tych biskupów.
Ale
albo
kto wybierał? Nie, to jest nieprawda.
No tak,
nie,
przecież te bramy byli wszędzie normalnie
bardzo
dziennikarze.
Bardzo serdecznie przepraszam, szanowny, tak. Nie, ja widziałem zdjęcia ze strony archidiecezji łódzkiej. Jak rozumiem, jacyś inni szatani byli tam czynni, którzy na stronę archidiecezji wrzucają złośliwie te zdjęcia.
To znaczy, panie redaktorze, też żeby było jasno, no to ja wcale nie twierdzę i wcale proszę mi tutaj nie imputować, że wszyscy w każdym momencie w 100% przestrzegali zasady noszenia maseczek, bo wiemy, że tak nie było i wiemy dobrze, że tak nie jest nigdzie prawdzie w Polsce. Prawda?
To ostatnie pytanie w tej kwestii jest jedno. Czy
ale nie mogę skończyć.
Ale dobrze, to bardzo proszę o dokończenie i odpowiedź przy okazji na pytanie, czy biskupi nie popełnili w tej sytuacji błędu?
Myślę, że było jakieś zaniedbanie rzeczywiście ze strony kilku biskupów i to też nie jest jakąś tajemnicą. Ale też proszę zrozumieć, dwa dni są, siedzą, pracują razem. No, w którymś momencie ktoś poczuł zmęczenie, ściągnął tę maseczkę raz, drugi, trzeci. Tak jest, jak jest prawie wszędzie. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że przez cały czas, kiedy byli biskupi razem, powinni być w maseczkach. No i to też nie jest jakimś wielkim odkryciem.
Biskupi zezwalają teraz na to, by nie uczestniczyć w niedzielę w mszach świętych właśnie ze względu na koronawirusa. Czy będzie również jakiś stosowny apel w sprawie 1 listopada, by nie uczestniczyć by tego dnia nie iść na cmentarze właśnie ze względu na to, że będą to...
Ogłoszone dyspensy księży biskupów i tu też jedno takie ważne doprecyzowanie. Każdy biskup ogłasza dyspensę na terenie swojej diecezji. To nie jest tak, że episkopat może podjąć decyzję, która będzie obowiązywała w całej Polsce. Nie może, bo nie ma takiego prawa. A zatem każdy biskup musi ogłosić taką dyspensę na terenie swojej diecezji i księża biskupi ogłaszają dyspensę od uczestnictwa we mszy świętej nie dlatego, że jest koronawirus, ale dlatego, że zostały wprowadzone obostrzenia, które nie pozwalają wszystkim wejść do kościoła. Wiemy dobrze, w strefie żółtej jedna osoba na 4 metry kwadratowe, w strefie czerwonej jedna osoba na 7 metrów kwadratowych.
Odwrotnie.
Czy odwrotnie, tak, przepraszam. Natomiast, nie, dobrze, jedna osoba na 7 metrów w strefie czerwonej.
A, dobra, może rzeczywiście, to ja się pomyliłem. Dobra, w każdym razie wiadomo.
No, w każdym razie
wiemy,
o co chodzi. I w związku z tym do kościoła jednorazowo nie może wejść tyle osób, ile wchodziło dawniej. Czy tam przed ogłoszeniem tych restrykcji.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spytam również o konflikt dotyczący przyjmowania komunii na rękę. Można przyjmować, nie można przyjmować komunii. Co z biskupami? Co z odwołanym biskupem Jeniakiem, który wypowiadał posłuszeństwo prymasowi? Kiedy będzie nowy biskup w Gdańsku? O tym wszystkim w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Wyprowadzamy.
No i dobrze, i jesteśmy teraz z naszymi internautami drogimi, znaczy właściwie byliśmy cały czas, ale teraz jesteśmy już tylko z wami, drodzy nasi internauci. Proste pytanie, które pozwolę sobie zadać naszemu gościowi, ojcu Leszkowi Gęsiakowi, rzecznikowi episkopatu. Z tymi cmentarzami, to ustalmy raz a dobrze. Rozumiem, że przecież nie ma obowiązku chodzenia na cmentarze 1 listopada, ani 2 listopada. Można się modlić za zmarłych w domu, można się modlić w kaplicy, w kościele, wszędzie. Ale jednak jest to w polskiej tradycji przyjęte. I czy w związku z tym będzie jakiś głos episkopatu w tej sprawie albo biskupów w sprawie 1 listopada i cmentarzy?
Rzeczywiście nie ma obowiązku, natomiast wizyta na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych albo w oktawie, czyli 8 dni później, wiąże się z uzyskaniem, z możliwością uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych, stąd też ludzie chętnie na cmentarze chodzą.
A co to jest odpust zupełny? Proszę jeszcze wyjaśnić. Co to jest odpust zupełny za zmarłych?
To jest taka sytuacja, w której my prosimy, modlimy się, prosimy Pana Boga o to, żeby przebaczył kary doczesne popełnione przez zmarłych, a tym samym pozwolił im być, przejść przez ten okres oczyszczenia, okres czyśćca szybciej niż to było przewidziane. To w tak bardzo dużym skrócie mówiąc, nie wchodząc w żadne zawiłości teologiczne.
No dobrze, to nie wchodząc w te teologiczne zawiłości, jeżeli ja się pomodlę tego dnia, uczestniczę w mszy świętej, a później pójdę na cmentarz w intencji, nie wiem, mojej cioci, to jest tak 100% pewności, że ciocia jest już w niebie. Tak?
No,
czy
100%
nie, tak?
Pewności, to wie pan, będziemy jak tam wszyscy będziemy. My tak wierzymy. I to są te dary.
Ale jak to, ciociu? Ja miałem glejt, że ciocia powinna być w niebie.
Ktoś może udzielić. Wie pan, ja głęboko wierzę, że wszyscy ludzie, którzy uczciwie żyli na tej ziemi, będą w niebie, ponieważ jest coś takiego jak miłosierdzie Pana Boga i nawet jeśli ktoś gdzieś pobłądził, a każdy człowiek ma prawo pobłądzić, to gdzieś jednak trochę miłosierdzia się tam mu kapnie gdzieś na tę jego biedną duszę. I
no dobrze, to
ja bardzo wierzę, że Bóg jest miłosierny i nas tam wszystkich
przygarnie. No to dobrze, to o życiu pozagrobowym przy innej okazji, na razie o życiu doczesnym. Czy księża powinni nosić maseczki? Zakończmy już ten temat raz a dobrze.
Zgodnie z obowiązującym prawem, bo o tym mówimy, zgodnie z obowiązującym prawem, księża, którzy sprawują liturgię, nie muszą takiego, nie muszą nosić maseczki, ponieważ tego wymaga sprawowanie przez nich liturgii i sposób wykonywania czynności. Natomiast nie jest powiedziane, że nie mogą. Mogą i w sytuacjach, kiedy jest ich wielu, nawet byłoby to wskazane, aczkolwiek nie jest to obowiązek, który wynika z zapisów prawa.
Byłoby wskazane. No niech ksiądz jeszcze to powie biskupom. No dobrze. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi wywiesiło w Polsce billboardy, w których twierdzi, że przyjmowanie komunii świętej na rękę jest świętokradzkie. No, po prostu świętokradzkie. No dobra, w każdym razie nie wolno tak robić. Nul, koniec. Tak się nie godzi, trzeba przyjmować się tradycyjnie, jak mówią, czyli do ust. Chociaż tutaj jest spór, czy to jest tradycyjne, no ale to inna rzecz.
No właśnie, z tym tradycyjne to jest pewien problem, ponieważ no wiadomo, że pierwsi chrześcijanie nie przyjmowali do ust.
Tak, wiemy, że święty Cyprian mawiał właśnie, że trzeba na lewą rękę i tak dalej, bo to ręka od serca.
Żeby było jasne też, myślę, bo to jest ważne, żeby doprecyzować te rzeczy. Stowarzyszenie imienia księdza Piotra Skargi nie jest stowarzyszeniem, które ma jakiekolwiek poparcie Kościoła, nie jest stowarzyszeniem na prawach kościelnych i nie ma żadnego związku z instytucją Kościoła. To jest stowarzyszenie, które samo z siebie nazywa się chrześcijańskim, katolickim, natomiast nie ma aprobaty Kościoła i nigdy nie miało. I nigdy o tę aprobatę nie występowało. I to jest, myślę, dosyć ważne, żeby rozumieć to, co się dzieje dalej. Nazywają się, pewnie takim są stowarzyszeniem ludzi świeckich, natomiast to, co robią, też nie jest zgodne z tym, o czym mówi episkopat w Polsce i Kościół w świecie. Otóż obydwie formy przyjmowania komunii świętej, zarówno do ust, jak i na rękę, są prawnie w Kościele dozwolone i równorzędne. I nie można tutaj nikogo dyskryminować z tego powodu, że przyjmuje komunię w taki czy inny sposób. To jest absolutnie antykatolickie.
To jest jednoznaczny głos, pierwszy podczas dzisiejszej rozmowy, jednoznaczny głos ojca Leszka Gęsiaka, rzecznika episkopatu.
Jest specjalne oświadczenie Komisji Liturgicznej Episkopatu. Tam też to jest bardzo dokładnie napisane. To jest głos autorytetów, na który ja mogę się dzisiaj powołać, bo no, ksiądz rzecznik też nie musi się na wszystkim znać i się nie zna.
Natomiast nie, jezuici się znają na wszystkim, proszę tak nie mówić. Jezuici znają się na wszystkim, absolutnie. To wszyscy wiemy, ojciec sam wygląda jak...
Miło to słyszeć, chociaż życie pokazuje, że różnie bywa.
A ojciec sam wygląda jak Ignacy Loyola, więc tak, to już wiemy, że wszystko musi tam być w porządku, zadbali, dobrze. A teraz wracając do pytań serio, i to akurat nie będzie krotochwilne pytanie, gdzie jest w tej chwili biskup Edward Janiak? Biskup Kalicki, przypomnijmy, ten, który wsławił się tym, że najpierw chronił księży pedofili a w swojej diecezji, no a później w tej sprawie poszedł na wojnę z episkopatem i z prymasem Polski.
No znowu, żeby być precyzyjnym, były biskup Kalicki, ponieważ ksiądz
biskup senior Janiak, w tej chwili, tak się o nim pisze na...
Tak się nazywa, tak, biskup tak. Senior, czyli taki, który przyszedł
tak o nim,
na emeryturę,
tak o nim piszą,
który złożył rezygnację i ta rezygnacja została przez Ojca Świętego przyjęta i rzeczywiście nie jest już biskupem ordynariuszem, obowiązki ordynariusza pełni administrator apostolski, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, ma wszystkie pełne prawa ordynariusza i to on decyduje w tej chwili o tym, co się w diecezji dzieje. Natomiast ksiądz biskup Janiak przebywa zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego poza diecezją, swoją diecezją.
A gdzie przebywa? To jest jakaś tajemnica?
Tego nie wiem. To o to trzeba by zapytać księdza arcybiskupa Rysia, który jest jego administratorem i prawdopodobnie wie. No ja nie mam takiej wiadomości.
A kiedy w takim razie będzie powołany nowy biskup Kalicki? Bo jednak administrator apostolski to nie jest biskup diecezjalny, prawda?
To znaczy się nie jest biskupem diecezjalnym w sensie ścisłym, natomiast ma wszystkie prerogatywy biskupa diecezjalnego. On może podejmować wszystkie, absolutnie wszystkie decyzje, które normalnie przysługują biskupowi diecezjalnemu, czyli jest ordynariuszem miejsca. I tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Nawet w kanonie mszy świętej wymienia się jego imię jako
dobrze,
tego.
Dobrze, który... A teraz odpowiedź na pytanie? Kiedy będzie powołany nowy biskup
No Kalicki? Tego to ja nie wiem, bo to oczywiście zależy od Watykanu, od decyzji Ojca Świętego i wszystkich procedur, które związane są z wyłanianiem nowych biskupów. Nie mam takiej odpowiedzi. Bywały sytuacje, że administratorzy wiele lat sprawowali swoją władzę.
Ale to były sytuacje nadzwyczajne, na przykład w czasie wojny albo tuż po wojnie w sytuacjach, przepraszam.
No tak, mieliśmy taką sytuację na przykład w Krakowie, prawda, z arcybiskupem Baziakiem. No to...
Albo była taka sytuacja tak naprawdę na przykład całe lat, do roku mniej więcej chyba 70. na tak zwanych ziemiach zachodnich, gdzie byli administratorzy apostolscy, prawda?
Tak, to byli administratorzy. To się wiązało oczywiście z regulacją granic, zmianą tych granic, z relacją państwo-kościół w różnych krajach, więc to jest dosyć skomplikowane, ale rzeczywiście
no
takim razie nie wiemy.
A może nam, odpowie ojciec w takim razie, a dlaczego nie ma biskupa w Gdańsku? Gdańsk to jest, z całym szacunkiem dla Kalisza, Gdańsk to jest jednak duża diecezja, znacząca i ważna. Tam biskup zwykle miał tytuł arcybiskupa, bo to metropolia przecież, więc to jest oczywiste. No i co? I było wiadomo...
Pewnie niedługo taka nominacja przyjdzie.
Co takiego się stało? Przecież wszyscy wiedzieli, kiedy na emeryturę odejdzie biskup generał Sławoj Leszek Głódź.
No dobrze, no co się stało, to wszyscy wiemy. Biskup skończył wiek emerytalny, odszedł na emeryturę, natomiast...
Pytam,
bywało,
co się stało, że nie ma następcy.
Panie redaktorze, jeśli pan tak dobrze się przyjrzy nominacjom, to rzadko kiedy nominacja nowego następowała w dniu ustąpienia starego biskupa. To są rzeczy niezwykle rzadkie. Zwykle jest ten czas sede vacante, kiedy albo biskupa nie ma, albo jest oczekiwanie, albo Ojciec Święty decyduje się na przedłużenie urzędowania danego biskupa miejsca, bo bierze sobie czas na rozeznanie, kim będzie jego następca.
Ale to jakieś dyplomatyczne w tej chwili wywody słyszę.
Nie, one nie są dyplomatyczne. No, wiemy dobrze, że był pewien problem, że są jakieś problemy związane z administracją.
Wiemy dobrze, że był problem, który polegał na tym, że były liczne skargi na księdza arcybiskupa Głodzia i te skargi płynęły do Watykanu, ale z drugiej strony wszyscy myśleli, a pewnie i tak mu nic nie zrobią, bo zaraz przechodzi na emeryturę.
No i proszę zobaczyć, że jednak Ojciec Święty zrobił, to znaczy nie przedłużył tego, właśnie to, o czym mówiłem przed chwileczką.
Zasadniczo
nie ma zwyczaju,
że
następca
się nie przedłuża.
Jest nominowany w dniu ustąpienia poprzednika. To jest bardzo rzadka rzecz. Bardzo rzadko się zdarza. Natomiast Ojciec Święty zdecydował się nie przedłużyć urzędowania księdzu arcybiskupowi, czyli w dniu, którym osiągnął wiek emerytalny, przeszedł na emeryturę. No i mamy sytuację sede vacante, nie ma biskupa. Został też mianowany administrator tej archidiecezji.
To jest biskup elbląski, no to wiemy.
Tak. I sytuacja jest dokładnie taka sama jak w Kaliszu, czyli diecezja normalnie funkcjonuje, ma kogoś, kto spełnia wszystkie obowiązki ordynariusza w całej pełni z wszystkimi kompetencjami, to jest biskup Jezierski, no i czekamy na decyzję Watykanu, która jak nadejdzie, będziemy ją znali. Nie znam daty działania, daty podjęcia takiej decyzji przez Ojca Świętego.
Ojciec niedawno został rzecznikiem episkopatu i no, w czasach dość paskudnych, bo koronawirusowych. Dlaczego się ojciec zgodził przyjąć tę robotę? W końcu jest ksiądz wykładowcą, miał co robić w Krakowie.
Miałem i powiem, że nie było mi łatwo zgodzić się na kandydowanie, bo to wpierw poproszono mnie o to, żebym w ogóle mógł kandydować. Nie bardzo chciałem. O tym też wielokrotnie mówiłem, że rzeczywiście wydawało się, że sytuacja, w której jestem, praca, którą wykonuję, zajęcia, które mam, są w miarę stabilne i pewne plany, które też poczyniła zarówno moja prowincja, jak i rektor mojej uczelni były związane. Też oczywiście z moim funkcjonowaniem w strukturach uczelni, no ale pojawiła się taka propozycja. Ja tę decyzję podjąłem po bardzo dogłębnej konsultacji, przede wszystkim z moim prowincjałem, czyli moim przełożonym, z jego doradcami, z osobami, które też wspólnie jakoś są mi bliskie i mogły mi radzić. Nie była to łatwa decyzja, ale mój prowincjał powiedział słowa, które mnie przekonały w 100%.
Mianowicie?
Powiedział: Leszek, skoro Kościół nas poprosił o tę misję, poprosił ciebie o tę misję, a my jesteśmy w Kościele po to, żeby temu Kościołowi służyć, my jako jezuici, to powinniśmy to przyjąć. I ja ci wtedy, jak się zgodzisz, to ja ci pobłogosławię. I to był moment, kiedy ja podjąłem decyzję, że będę kandydował. Nie dla mnie, bo ja już właściwie w życiu, co mam, to osiągnąłem zresztą.
Ale
nie widzę tego w
55 lat
też
nie, 55 lat to natomiast nie jest taki wiek, że się człowiek żegna z życiem. Chyba.
No dobrze, ale wspominałem o pewnej stabilizacji, która już w tym wieku powolutku zaczyna człowiekowi być potrzebna. Mówiłem już o pewnych planach, które też miałem, oczywiście związanych z moją uczelnią i z moją prowincją, w której jestem, prowincją krakowską jezuitów. No ale Pan Bóg ma swoje drogi. Przyjąłem to, że jest to jakaś misja, którą mam podjąć, skoro inni mądrzejsi ode mnie uznali, że się do tego nadaje, to...
A ojciec będzie teraz dzielił czas między Warszawą a Kraków?
Tak bym chciał. Ja nie wiem, czy to się okaże możliwe. No, na razie jest kwarantanna. W tej chwili jestem w moim pokoju w Krakowie. Bo...
Tak, widzimy z ładną fototapetą gustowną z tyłu.
Tak, już właśnie wspomniałem, że czekam na książki i publikacje RMF-u. Chętnie gdzieś tutaj umieszczę w tej mojej biblioteczce. To jest moja medialna biblioteczka, stąd też prowadzę zajęcia.
Jakieś prawdziwe książki, nie? Dobrze, nie.
Nie, to akurat są prawdziwe rzeczy.
Zaraz, hello, ale
mam bardzo ładną ikonę też tutaj, widzieliśmy. Ręcznie namalowaną, Pantokratora, także...
Wiemy. Poza tym jezuici, jak wszyscy zakonnicy, składają śluby ubóstwa, więc to nie są księca książki.
Wszystko, co mam, należy do zakonu.
Tak jest.
Także i te książki, więc jeżeli kiedyś...
A właśnie, zaraz, ale przecież jako rzecznik konferencji episkopatu ksiądz na pewno ma pensję.
Wszystko idzie do zakonu, ja nic nie dostaję.
A ile wynosi pensja rzecznika?
A, no tego nie mogę powiedzieć.
Dlaczego?
Szef. Nie, powiem panu, że jest dużo niższa.
Niż
tak zwana przyzwoita pensja wysokiego urzędnika. To są bardzo niskie pieniądze, ale nie mogę powiedzieć ile, no bo nie mogę zdradzać tajemnic handlowych episkopatu, że tak powiem.
Tajemnice handlowe episkopatu, pensja rzecznika.
Natomiast wszystko, co ja jako zakonnik dostaję, to przechodzi do mojej wspólnoty. Natomiast jeśli ja coś potrzebuję, a w tej chwili mam takie potrzeby, ja je zgłosiłem moim prowincjałowi, no to
ksiądz ciężkim sercem odpala.
Będzie mi w tym pomagał.
Ale naprawdę nie może ksiądz powiedzieć, ile wynosi pensja rzecznika episkopatu?
Nie mogę powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, że jest ona niewielka. Tyle mogę powiedzieć.
Rozumiem.
Znaczy taka, że wystarcza na moje przeżycie, ale gdybym miał komercyjnie wynajmować gdzieś mieszkanie w Warszawie i się z tego utrzymać, no to pewnie, że tam bez żadnych luksusów oczywiście, to byłoby tak na granicy tak naprawdę. Ale że będę mieszkał w mojej wspólnocie w Narakowieckiej w Warszawie, kiedy będę w Warszawie
czyli dokładnie
mieszkał,
w tym samym miejscu, w którym już, czyli w tym miejscu, w którym już ksiądz mieszkał, bo ksiądz studiował na Bobolanu.
Tak, tak, ja tam mieszkałem przez 3 lata, tam studiowałem w Warszawie, też mieszkałem na Rakowieckiej w Warszawie.
Myśmy się
tak.
wtedy nie poznali, ale ja mijałem pokój księdza. Obok.
A, to pan za klauzurę wchodził? O, to ciekawe, to ciekawe.
Regularnie, ale to była męska klauzura. Miałem tam po prostu kolegów. Tak. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Do widzenia.